Ja w tej wojnie brałem udział jako 18-letni chłopiec, który wstąpił ochotniczo z kolegami do wojska w Lublinie. Ja z kolegami wstąpiłem do 7 pułku Uranów Lubelskich. Z tym szwadronem jednak miałem pecha, byłem po małej takiej potyczce, ale jeden mój z kolegów szkolnych zginął, prawda, w niej, ale mój koń dostał do zacizny. I to było moje nieszczęście wtedy, ale może szczęście i w życiu. W Ciechanowie znowu miałem, prawda, pecha, bo ledwie żeśmy przyjechali, a wtedy byłem źle umundurowany, bo moją drychową, ładną kurteczkę 7 pułku Ułanów, panie z tymi z naszywkami, prawda, takimi dałem innemu koledze, który na Wołyniu został i musiał tam walczyć. Tam nie miałem, już chłodno się wieczorami robiło, jakieś panie stare ułanki niemieckie, jakieś panie szmaty i tak dalej, prawda, były. I ledwie tylko przyjechałem już na drugi, na trzeci dzień, alarm, leci na nas armia tego Dżaja się nazywał, taki dowódca azjatycki wojsk bolszewickich konnych, tak jak Budzienny był na południu, to na południu Dżaja. No i musieliśmy pod gradem pana kul uciekać z Ciechanowa i z Ciechanowa już po drodze, już pod szczegółów nie będę opowiadał, prawda, zakopaliśmy, czekaliśmy. Wyładował się tam jeden z pułków poznańskich, przeleciał przez nami, pan jeden się pod gradem kurz wyładował. Nas zostawił, myśmy musieli, panie, na piechotę trałować do Pułtuska i później się moja wojna tam skończyła. Odesłali mi Gniezna do Kadrzy na dalsze szkolenie. To taka była moja kompania 1920 prawda, roku. Więc moja wojna i służba wojskowa nie udała się już, gdyż zameldowałem się na skrócony kurs dla oficerów, prawda, i zachorowałem. Ale wtedy już po wojnie, bo ja wróciłem do szkoły, do matury, później przeszedłem do Warszawy na uniwersytet. To mnie tam bardziej potrzebowano już nie w wojsku, tylko do innych spraw. I dlatego moja kariera wojskowa się właściwie skończyła w 20 roku, a stopień oficerski dostałem dopiero później, już jak Sikorski w Londynie, prawda, był i wydał taki rozkaz, że ci ochotnicy 1920 roku, którzy byli 3 miesiące służby właśnie w roku 1920, mogli zostać oficerami rezerwy. I więc na podstawie tego rozkazu, jak się znalazłem po drugiej wojnie na internowaniu w Szwajcarskim, generał Pugar Ketlik podał mnie, prawda, do Londynu i odzyskałem ten stopień podporucznika właśnie z tego tytułu 20 prawda, roku. Ale cóż, to ja nie ceniłem tyle mojej pracy w wojsku i zasług pani wojskowych, ile potrzebny byłem prawdopodobnie do innych samym. Na granicy szwajcarskiej stałem 24 godziny, zanim dostaliśmy pozwolenie przekroczenia granicy z 40 tysiącami Francuzów, prawda? Bądźmy należeli, prawda, druga dywizja należała do korpusu generała Dail francuskiego, który miał 40 tysięcy pod sobą, różne pułki, różne dywizje. Tylko Francuzów później, jak złożyli, prawda, broń, to przechodzili bez broni, abyśmy, prawda, z całym uzbrojeniem, z wszystkimi kamionami, z nową bronią, którą nam Francuzi dali, ale tylko bez mundurów, tylko piechota cała opadła, to były tylko swetry, żeśmy mieli takie brązowe i brązowe, prawda, berety. To było dla mnie nieszczęście, a z pasją rzuciłem. Ja jeszcze zawsze w kieszeni miałem mały, prywatny rewolwer. Rzuciłem ten rewolwer na kupę parę broni nad granicą, bo uważałem, że prawda, to już jest koniec, prawda, to już jest, prawda, to jest, to było nieszczęście. A szczęście, no, było to, że uratowałem życie. Drugi raz próbowano przejście moje pierwsze przez granicę węgierską. W moim małym Oplu Bałdawiałem, gdzie ewakuowałem resztki Ministerstwa Skarbu do Rumunii, powiedzmy tak, akurat na tym moście na Czereboszu, przez granicę rumuńską, prawda, to było już po wkroczeniu wojsk sowieckich, 17 września wróciły Sowiety, myśmy musieli z Kosowa wychodzić cały rząd. Rydźmik, my panie też już widział, że przed rana w wojskach myśleliśmy znowu za granicą będziemy dalej walczyć po tą sprawę polską. I z moim Oplem akurat na moście przed Czereboszem moja zawaliła jedna dętka i mój samochód jechał tak na pierwszym wieku i stukał tak tu jak marsz pogrzebowy. To nie trudno sobie powiedzieć, prawda, jaki nastrój wtedy w człowieku był. Bardzo dużo się nauczyłem właśnie od Kwiatkowskiego. Kwiatkowski nie był ekonomistą, on był inżynierem, ale on ekonomii uczył się na historii. On znał doskonale historię świata, prawda, i znał historię polskich, prawda, wysiłków, prawda, gospodarczych, przeszłości, prawda, wszystkich. I uważał, że nie może być nigdy jakiegoś stałego programu, jakiegoś, panie, skutecznego lekarstwa na klęski, które przychodzą w życiu, bo w życiu prawie ciągle przychodzą załamania i klęski, że programy gospodarcze muszą być zmienne. Programy gospodarcze muszą być dostosowane do sytuacji takiej, jaka w tej chwili się tworzy. Ale zasady tworzenia programów gospodarczych muszą być stałe. Kwiatkowski stosował tę zasadę doskonale, kiedy przyszedł do władzy jako wicepremier. Od razu szukał ludzi umiejących gospodarować nie tylko w środowisku piłsudczykowskim, do którego żeśmy bardzo należeli. On z tego powodu nawet przez najbliższych pracowników Piłsudskiego był może i nielubiany, ale od razu wciągał socjalistów, endeków czy innych, prawda, do administracji państwowej, jeżeli tylko widział, że to są fachowcy. To jest Ziemiańskiego socjalista zrobił na czele Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Był taki, prawda, Kirkor, nie pamiętam, Władysław czy coś, który był u Starzyńskiego w zarządzie miasta, wykazał się dobrym finansistą, wciągnął go też jako mojego kolegi do Ministerstwa Skarbu, prawda, liczył się nie z programem i tylko prawda, to była jego pierwsza zasada. Druga zasada była, trzeba zdrowy sens gospodarki mieć. I biadał z tym, że Polacy nie mają poczucia zdrowego sensu gospodarki. Jeżeli, prawda, jakaś kopalnia musi na hałdę węgiel wydobywać, to jest sprzeciw zdrowego sensu, bo to muszą inni ludzie za to płacić, ktoś musi płacić. Owszem, mówi się, aha, socjalne, to dlatego socjalizm przecież zmienił się po wojnie na socjalną demokrację. Myśleć socjalnie, bo ludzie stracą zarobek. Dobrze, ale to nie jest myślenie gospodarcze. Górnik straci zarobek, prawda? Jak zamknął, ale trzeba mu pomóc. To jest zupełnie w innej płaszczyźnie. To wtedy zróbmy podatek dla biednych, ale kopalnię trzeba zamknąć, bo ona produkuje, prawda, nierentownie, węgla nie można sprzedać. To jest wbrew zdrowego sensu gospodarki. Trzecia zasada, mówi u Kwiatkowskiego, to było jednak to, co dzisiaj możemy to nazwać rozwiązywanie problemów w całym ich kompleksie. Nie można robić programów gospodarczych, mając na oczy tylko wieś, zarobek rolnika, jego trudna sytuacja, czy robotnika, czy prawda innych. Trzeba kompleksowo rozwiązywać zagadnienia prawda gospodarcze. I prawda, to można wytłumaczyć sobie, powiedzieć, że w dzisiejszej sytuacji nie jest tylko walka, jak od czasów Adama Smitha czy Marksa się mówiła, kapitał i robotnik, prawda? To nie jest walka kapitału i robotnika. Między kapitałem i robotnikiem stoją inżynierowie, stoją naukowcy i trzeba ich też uwzględnić. To jest wielkie uproszczenie, jeżeli, prawda, się mówi, że są tylko biedni i bogaci, prawda? Trzeba, prawda, kompleksowo wszystkie elementy pracujące w gospodarce, prawda, umieć sprawiedliwie, prawda, obsłużyć i ich zadośćuczynić, prawda. No i oczywiście jego czwarta, prawda, zasada mówi, zawsze trzeba przy budowaniu programów gospodarczych brać obecną sytuację. Sytuację nie tylko polską, ale i światową. On to nazywał, nie trzeba lekceważyć warunków zwycięstwa. A warunkami, prawda, zwycięstwa przede wszystkim są wewnętrzne czynniki. Silna wola dojścia do celu, prawda? Ofiarność. Bez ofiary nie można nic osiągnąć, prawda? Więc trzeba brać wewnętrzne czynniki zwycięstwa pod uwagę i całe sytuacje, w którym, prawda, gospodarstwo polskie pracuje w świecie dzisiaj. Więc oczywiście z tego dzisiaj można by było specjalnie jakoś robić ten. W każdym razie mówił Kwiatkowski stale, kto chce zwyciężyć na czasie, nie może czasu marnować. Kto chce, prawda, uzyskać siłę, nie może siły, prawda, trwonić, prawda. I kto chce zwyciężyć, prawda, musi liczyć się z warunkami, prawda, zwycięstwa, które są wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka morska. Nie siedzieć tylko w zamknięciu między Rosją i Niemcami na tej linii poziomej, tylko pionowej linii wyjść na morze. Cieszyłby się dzisiaj, prawda, że Polska ma, nie wiem, inni mówią, 300 kilometrów pewnie w linii prostej wybrzeża morskiego, czy inni mówią 500 kilometrów prawdopodobnie, jakby się samochodem jeździło, prawda. Tu zrobić list wypadową, prawda, linię. Dlatego, gdy wrócił zmuszony do tego, i namówiony przez Borejsza, którego wtedy namówił, i chory był jeszcze z Rumunii po II wojnie, rzucił się panią od razu tylko dlatego wrócił, żeby rozbudować znowu wybrzeże. No i po półtorej godzinie zlikwidowali go, bo to nie leżało w interesach Rosji. Więc to był jego jeden konik, a drugi konik to było właśnie nauczyć Polskę myśleć gospodarczo. I mnie się zdaje z tego, co ja widzę, co słyszę, że jednak chcemy czy nie, bo nadużyć, aby to zawsze, tam czy inaczej, prawda, na całym świecie. No jeżeli, prawda, mówię, że w Polsce było nadużycie i tak dalej, to bądźmy sprawiedliwi, to wszędzie w kapitalizmie, co kapitalizm jest znowu też panaceum, prawda, dla jakoś, czy wolny rynek, nie ma nigdzie dzisiaj na świecie wolnego, prawda, rynku. A więc jego cieszyłby się, że zmysł gospodarczy się rozwija, że jednak powstają pewne przedsiębiorstwa, które zdaje się funkcjonują też dobrze. Gdyż, prawda, jego filozofia gospodarcza bazowała na drugiej książce, jak mówię o tej książce o morzu jako bogactwie narodów, to na książce Hamiltona Emersona, który napisał książkę 12 zasad wydajności. I on te 12 zasad wydajności, których ja w tej chwili nie potrafię panu już powtórzyć, powiedzmy, prawda, chciał, żeby się Polacy nauczyli tego gospodarować. Bo nie może być, prawda, żadnych sukcesów gospodarczych, jeżeli pan sam naród nie zacznie, prawda, gospodarczo myśleć.